Czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, moderator dzieła biblijnego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Nasza audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja nad Słowem Bożym najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to niedziela Chrztu Pańskiego. Prośmy o potrzebne dary łaski dla księdza Tomasza, jak również dla nas wszystkich uczestniczących i współtworzących nasze spotkanie w poszukiwaniu Słowa Bożego.
Et emite celitus lucis tue radium.
Veni, Pater Pauperum, veni, Data Munecum, veni, Lumen Pauperum.
Consola
pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, którzy jak zwykle w piątek o tej porze pragną poszukiwać Bożego Słowa. W tym poszukiwaniu przywołaliśmy już przed chwilą pomocy Ducha Świętego. Ducha Świętego, który towarzyszył przy spisywaniu Bożego Słowa, towarzyszył ludziom, wybranym autorom, autorom natchnionym. I także dzięki nim możemy to Słowo Boże czytać, to Słowo Boże poznawać, a przede wszystkim w tym Słowie Bożym poszukiwać drogowskazów na ścieżki naszej codzienności. Jak słyszeliśmy już, ta najbliższa niedziela to niedziela Chrztu Pańskiego. W liturgicznym rytmie Kościoła to niedziela kończąca okres Narodzenia Pańskiego, niedziela rozpoczynająca okres zwykły w ciągu roku. I na tę niedzielę Kościół daje nam następujące fragmenty Bożego Słowa, które za chwilę odczytamy, usłyszymy, przyjrzymy się bliżej, zwracając uwagę w krótkich komentarzach na najważniejsze myśli tych fragmentów biblijnych. Pierwsze czytanie zaczerpnięte jest w niedzielę Chrztu Pańskiego z księgi proroka Izajasza, z rozdziału 42. Będą to wersety od 1 do 4 i od 6 do 7. Drugie czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich, z rozdziału 10, wersety od 34 do 38. I wreszcie fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 15 do 16 i 21 i 22 werset. Zachęcam do tego, aby, jeśli mamy taką możliwość, zachęcam do tego, aby sięgnąć po może gdzieś już przygotowane, gotowe teksty niedzielnych czytań, żeby też móc jeszcze w trakcie zwrócić uwagę na coś, co może konkretnie do mnie Bóg chce powiedzieć. Jeśli to są jakieś materiały przygotowane, to można wziąć do ręki coś do pisania, zaznaczyć sobie, podkreślić to, co gdzieś może w sposób szczególny odbieramy jako skierowane do mnie, do każdego z nas. Słuchajmy się więc w te fragmenty Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Pierwsza z czterech Izajaszowych pieśni o Słudze Pańskim, którą przed chwilą usłyszeliśmy prawie w całości, rozwija myśl o władzy Boga nad historią. Bóg nie jest obojętny na wołanie cierpiących, ale odpowiada im, posyłając swojego sługę, który ich wyzwoli. Prorok Izajasz zaznacza przy tym, że Sługa Pański przychodzi nie tylko ze względu na lud Boży, ale także po to, aby oświecić wszystkie narody. Księga Izajasza nie precyzuje, kim jest sługa, o którym mówi pieśń, bo zapowiedź stworzenia nowej rzeczywistości i pełnego wyzwolenia uciśnionych wykracza poza jakiś konkretny okres w historii i pozostaje ciągle aktualna. Dla Izraelitów przebywających na wygnaniu w Babilonii obietnica proroka spełnia się w pewien sposób w osobie perskiego króla Cyrusa, który okazał się Bożym pomazańcem, gdy położył kres przemocy babilońskiej wobec innych narodów. On również umożliwił Izraelitom powrót do ojczyzny, i odbudowę świątyni jerozolimskiej. Jednakże na wygnaniu w Babilonii także lud Izraela był wezwany do tego, aby być sługą pańskim. Grzech, którego konsekwencją było wygnanie i upokorzenie, stał się bowiem dla narodu okazją do wypełniania nowej misji. Żyjąc wśród pogan, Izraelici mieli świadczyć o zbawczej mocy Boga, aby Boża nauka ukazała się także wobec innych ludów i narodów. W późniejszym okresie oczekiwania na człowieka, przez którego Bóg dokona sprawiedliwego sądu i wybawi wszystkich utrudzonych i obciążonych, była łączona z postacią króla czasów ostatecznych, czyli Mesjasza. Dlatego właśnie ewangelista Mateusz odniósł tę izajaszową zapowiedź do Jezusa Chrystusa, który zawarł z ludźmi nowe przymierze. On stał się światłością narodów, co oznacza, że najpełniej objawił prawdę o Bogu. To on ukazał się jako sługa, jako wybraniec Boży. Dziejów apostolskich. Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Drugie czytanie to wprowadzenie do pierwszej mowy apostoła Piotra, która została wygłoszona w domu rzymskiego setnika Korneliusza i była skierowana do pogan. Wydarzenia te miały miejsce w Cezarei Nadmorskiej. Znajdowała się tam siedziba rzymskiego prokuratora i stacjonował garnizon wojskowy. Korneliusz był w nim oficerem, setnikiem z kohorty zwanej italską. Człowiek ten został określony jako pobożny i bojący się Boga. Dawał wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Korneliusz należał więc do pogan, którzy skłaniali się ku wierze w jedynego Boga wyznawanego w Izraelu. Przyjmowali oni wskazania prawa Mojżeszowego, uczestniczyli w kulcie synagogalnym, lecz nie byli obrzezani. Dlatego też Żydzi nie uznawali ich za członków narodu wybranego. Duch Święty przyprowadził Piotra do Cezarei, aby tam rozpoczął nawracanie pogan. Katecheza wygłoszona przez niego w domu Korneliusza stała się swoistym przygotowaniem rzymskiego setnika do przyjęcia chrztu. Słowa apostoła zostały poprzedzone śmiałym, a równocześnie jasnym i wyraźnym przesłaniem. Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Przed Bogiem nie liczą się więc ani rasa człowieka, ani jego pozycja społeczna, ponieważ wszyscy ludzie są jednakowo umiłowanymi dziećmi jednego Ojca i mają taką samą godność. I to zarówno Żydzi, jak i poganie, gdyż jednych i drugich Jezus odkupił i uczynił z nich jeden lud Boży. Chrystus przyniósł bowiem wszystkim narodom pokój poprzez głoszenie dobrej nowiny. A zatem ci wszyscy, którzy przyjmują Jego Słowo i uznają Go za Syna Bożego, otrzymują przebaczenie grzechów. Całe nauczanie Jezusa, poczynając od chrztu w Jordanie i słów wypowiedzianych przez Ojca, który oznajmił, że jest to Jego Syn umiłowany, a kończąc na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, to wszystko było jednym wielkim głoszeniem zbawienia dla ludzkości. Całe zaś życie Jezusa, naznaczone namaszczeniem Ducha Świętego, stało się jednym wielkim przejściem między ludźmi, aby objawić im miłość Ojca. Największym znakiem tej miłości była śmierć na krzyżu. To jej owocem stało się przebaczenie grzechów i zbawienie wszystkich ludzi, czyli uzdrowienie tych, którzy byli pod władzą diabła. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Ewangelista Łukasz tak ściśle powiązał relację o chrzcie Jezusa z poprzedzającym ją opowiadaniem o nauczaniu chrzcie udzielanym przez Jana Chrzciciela, że może być ona uważana za potwierdzenie tamtych wydarzeń. Odpowiada bowiem na pytanie, kto jest tym mocniejszym, który nadchodzi, a równocześnie wskazuje, jaki będzie udzielany przez niego chrzest Duchem Świętym. Ewangelista wspomina, że wszyscy ludzie przyjmowali chrzest, a wśród nich był również Jezus. Zwraca przy tym uwagę na modlitwę Jezusa zaraz po chrzcie. Świadczy ona o tym, że był to jeden z najważniejszych momentów życia Jezusa. Rzeczywiście był to punkt zwrotny, zakończenie Jego życia ukrytego i początek działalności publicznej, a przede wszystkim chrzest Duchem Świętym i mesjańskie namaszczenie potrzebne do tej działalności. Odpowiedzią Boga na modlitwę Jezusa była teofania, w której można zauważyć trzy momenty: otwarcie nieba, zstąpienie Ducha Świętego i głos Boży. Otwarcie nieba wyraża tutaj powołanie Jezusa do wykonywania misji prorockiej, czyli do głoszenia tego, co zlecił mu Bóg. Jezus objawia się więc jako ten, którego przepowiadali prorocy i na którego oczekiwał cały lud wybrany. Fizyczna postać gołębicy nie oznacza wcielenia się Ducha Świętego. Była ona tylko widocznym obrazem stąpienia Ducha na Jezusa. W centrum opowiadania ewangelista mówi o głosie z nieba, skierowanym tylko do Jezusa. Słowa Boga objawiają, że Jezus jest odwiecznie Jego Synem i nie stał się Nim dopiero w momencie chrztu. Chrzest jest jedynie okazją do ogłoszenia tej godności. W ten sposób zainaugurowana została misja Jezusa jako Chrystusa, Mesjasza. To, co podczas chrztu było doświadczeniem Jezusa, idącego w mocy Ducha Świętego, aby głosić Ewangelię, potem od dnia Pięćdziesiątnicy stało się udziałem apostołów, posłanych do kontynuowania Jego misji w świecie. Z tego wreszcie zrodziło się powołanie Kościoła i każdego chrześcijanina. Polega ono na przyjęciu posłannictwa miłości, które Ojciec kieruje do nas za pośrednictwem swojego Syna, abyśmy także i my głosili go innym. W ten sposób chrześcijanin uświadamia sobie wezwanie do właściwego przeżywania własnego chrztu. Sakrament ten jest dla każdego z nas darem Ducha Świętego, który nieustannie mobilizuje nas do właściwej postawy dzieci Bożych, zdolnych do dawania świadectwa wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Yeah.
tym dzisiejszym słowie na najbliższą niedzielę, na niedzielę Chrztu Pańskiego, widzimy Jezusa, który objawia się jako Mesjasz, jako Boży Syn, a także jako sługa Pański, który będzie wypełniał wolę swojego Ojca. Widzimy także, że to, co stało się przed 2000 lat w wodach Jordanu, chrzest przyjęty przez Jezusa, jest również czymś, co ma znaczenie dla każdego z nas, dla naszego własnego chrześcijańskiego życia, życia, które rozpoczęło się przecież właśnie przyjęciem sakramentu chrztu. Próbujmy więc dzisiaj w tej osobistej refleksji, w tym, czym będziemy za chwilę chcieli się dzielić z innymi słuchaczami, próbujmy dostrzegać, odkrywać właśnie szczególnie może i te myśli, to przesłanie tego niedzielnego Bożego Słowa.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji Szukając Słowa Bożego po ścieżkach słowa, które Kościół daje nam pod rozwagę. Na najbliższą niedzielę prowadzi nas ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, moderator dzieła biblijnego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. A telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Jolanta z Warszawy. Chciałam spytać, czy w skoku dostanę startery.
Ale proszę pani, to troszeczkę pomyłka, to nie ta antena. Proszę, rozumiem skąd konflikt. Proszę telefonować chyba do telewizji. Na numer telewizyjny, a pani zadzwoniła na numer radiowy. proszę, tak. Bo my tutaj o chrzcie Pana Jezusa w Jordanie. Nie szkodzi, prosimy. Tak więc gorąco i serdecznie Panią pozdrawiamy. Oczekujemy na telefony w sprawie naszej dzisiejszej audycji. Radio Maryja, prosimy, halo.
Dla moderatora. Ja chciałabym zapytać, ponieważ jest mowa o chrzcie, dla mnie to jest istotna sprawa. Ja należę do wspólnoty neokatechumenalnej, ponieważ byłam ochrzczona w kościele, a w ogóle to się urodziłam w 1939 roku, może stąd, byłam ochrzczona w kościele ewangelicko-augsburskim. Stąd wiem, moich rodziców wcześniej straciłam, no ale jak chciałam wyjść za mąż, to mi potrzebne było tam, gdzie się urodziłam. I stąd wiem, że w ogóle byłam ochrzczona. Halo? Halo?
Prosimy, słuchamy, słuchamy.
No właśnie, chciałam zapytać, czy... I tam jeszcze miałam imię inne, Erika, no więc ja sobie to tak, bo to takie niemieckie, nie bardzo to chciałam, więc także dorosłam do pełności, na to sobie dodałam Irena, Erika, jako drugie. I czy ten chrzest, myślę, że ten chrzest, przecież to chrzest jest jedyny w życiu, prawda? Ten chrzest jest ważny. Boże, ja nic nie słyszę teraz.
Tak, już...
Ale ja nic nie słyszę, żadnej
prosimy,
odpowiedzi.
Prosimy przejść na odbiór, pani usłyszy odpowiedź, dobrze?
Dobrze, bardzo
dziękujemy
serdecznie,
bardzo.
Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy. Pozdrawiamy również z Panem Bogiem.
Co prawda pytanie dotyczy wprost tego, czym chcemy się jakoś dzisiaj zajmować, bo to nie jest katecheza na temat Chrztu Świętego, ale no oczywiście chrzest, który przyjęty jest w kościele czy w innej wspólnocie chrześcijańskiej, to zazwyczaj jest chrzest ważny, uznawany przez inne kościoły, ale to jest kwestia też taka właśnie istotna dla tego właśnie, żeby jak ktoś ma niepewność, no to żeby się spytać duszpasterza swojego, jeśli właśnie jest to sytuacja na przykład przejścia z jednej wspólnoty do na przykład kościoła rzymskokatolickiego, no to już duszpasterz wie w takiej sytuacji, co ma zrobić i właściwe kroki podjąć. W Polsce jest takie porozumienie podpisane kilkanaście lat temu między kilkoma kościołami, wspólnotami chrześcijańskimi, które właśnie uznają chrzest, który w tych wspólnotach jest udzielany. Ale nie chciałbym, żebyśmy w ten wątek szli, bo żeby nam nie umknęło to, co najistotniejsze właśnie, gdy chodzi o Słowo Boże, bo na nim się chcemy dzisiaj skupić.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy. Halo? Halo? Halo?
Ledwo słyszę. Nie wiem nawet o co chodzi i kto mówi.
Pani telefonuje do Radia Maryja, więc chcieliśmy usłyszeć Panią bardziej niż tutaj też jakoś, żeby no, usłyszeć głos Pani, więc to my bardziej pytamy w jakiej sprawie i czy z pytaniem, czy w jakiej kwestii ktoś do nas telefonuje. Zapraszam Państwa, przypomnijmy, audycja Szukając Słowa Bożego, nasza wspólna medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela wieńcząca okres narodzenia Pańskiego to niedziela chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie, chrztu, którego udziela Jan. Prosimy bardzo, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Koszalina, z parafii Niebokolanego Poczęcia, Najświętszej Marii Panny. Bardzo cieszę się, że witam księdza profesora i księdza prowadzącego. Chciałam się podzielić takim wersetem, który jakoś do mnie szczególnie tym razem przemawia. Chodzi z czytania z księgi proroka Izajasza, Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć swego na dworze. Tak się składa, że Niedziela Chrztu Pańskiego jest także dla mnie kolejną rocznicą, kiedy jako małe dziecko przyjmowałam chrzest. Ponoć już byłam taką dziewczynką stojącą, ale nie pamiętam właściwie niczego z tamtego czasu. Ale właśnie tak chcąc nawiązać do tych słów, teraz mamy rok wiary i no jesteśmy wezwani, żeby jako chrześcijanie dzielić się wiarą, ale dla mnie jest to właśnie te słowa mówią, abym zrezygnowała z jakiegoś takiego siłowego przekonywania, czy właśnie naznaczonego jakąś agresją, spieraniem. Jest to często dla mnie jakąś taką pokusą, czy nawet w rozmowach we własnym domu. I właśnie to chcę wybrać jako takie wezwanie do łagodnego rozmawiania na temat naszej wiary i także na inne tematy, żeby nie być antyświadectwem właśnie. Czasami tak jest, że chcąc kogoś bardzo przekonać do jakiejś prawdy wiary, no rodzą się emocje i czasem jest wynik całkiem odmienny.
Tak, dziękujemy Pani Małgorzato za ten głos, zresztą z Koszalina, mojego rodzinnego. Właśnie warto, tak jak Pani to zrobiła, choćby z tej niedzielnej liturgii słowa, którą dzisiaj się zajmujemy, żeby właśnie wydobyć, tak jak Pani to zrobiła, jakieś zdanie, jakieś czasami nawet poszczególne słowa, które jakoś do mnie może szczególnie właśnie przemawiają, do każdego z nas, z tego całego bogactwa Słowa Bożego. Natomiast to nawiązanie do tej pieśni o Słudze Pańskim, o której powiedzieliśmy, że ona jest zapowiedzią tego, kim będzie właśnie Mesjasz. Wiemy, że tym Mesjaszem jedynym jest Jezus. Ona nam bardzo mocno właśnie zwraca uwagę na tę postawę tego sługi, czyli moglibyśmy określić jako taka łagodność i pokora, co oczywiście nie oznacza jakiegoś takiego jakby poddawania się w sytuacji jakichś napięć czy ataków, bo to nie wyklucza postawy łagodności i pokory. Ale właśnie tak jak Pani powiedziała, to skoro naszym wzorem życia, postępowania jest sam Jezus, no to my mamy tak jak On właśnie, ten sługa Pana, mamy właśnie taką postawę w sobie kształtować pokory i łagodności. Pamiętając o tym też, że jak powiedziałem, jest to pierwsza z czterech pieśni o Słudze Pańskim. Jak zajrzymy do kolejnych, pewnie je znamy. Może nie wiemy akurat, że one tak się nazywają, są tak określane pieśniami o Słudze Pańskim, ale z pewnością je znamy ze słyszenia czy z lektury własnej Słowa Bożego. One będą pokazują właśnie tego sługę jako cierpiącego sługę Pańskiego, szczególnie w czasie Wielkiego Postu, w liturgii Niedzieli Palmowej czy Wielkiego Piątku to Słowo Boże jest przywoływane, więc ta pokora, łagodność, to wybranie, o którym w tę niedzielę słyszymy, ono się potem przekłada oczywiście na cierpienie, na doświadczenie cierpienia i wiemy przecież, że ta odkupieńcza śmierć, odkupieńcze cierpienie właśnie stało się szczytem misji właśnie, ziemskiej misji Jezusa.
Prosimy bardzo. Halo.
Więc Barbara z Bydgoszczy. Chciałam po prostu powiedzieć, że chrzest święty Chrystusa po prostu jest takim naszym darem od Niego, abyśmy wzrastali w mądrości, bo ta mądrość jest nam potrzebna, abyśmy doceniali, ile człowiek może otrzymać od Ducha Świętego, by nieustannie wspierał go swoją mocą. Tą mądrością mamy się dzielić z innymi, ale także po to, by nigdy nie stawiać siebie w miejsce Boga, ale na niego wskazywał, by zawsze wiedział, kim jest i z pokorą prowadzał do mocniejszego, który chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Tak mówił Jan na pytania tych, którzy chcieli uznać go Mesjaszem. Więc moim zdaniem my mamy się dzielić z innymi wiarą otrzymaną w Kościele, no najpierw przez Chrzest Święty, przez rodziców, potem przez naukę i w Kościół Święty, który nam pomaga wzrastać w wierze i doznawać wielu łask, które są nam potrzebne do zdobycia życia wiecznego, ale nie zawsze nam to się udaje, bo człowiek jest bardzo słaby bez Chrystusa. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Barbaro za też tą refleksję. No właśnie, przez sakrament chrztu my stajemy się tymi, którzy są, można powiedzieć, właśnie Chrystusowi. Dlatego, że w sakramencie chrztu jesteśmy obmyci wodą, to jest ten podstawowy znak sakramentalny chrztu, ale chwilę potem zostajemy namaszczeni też krzyżmem świętym, olejem. Jest to znak tego właśnie namaszczenia łaską Ducha Świętego. Więc też ten Duch Święty, którego otrzymujemy w chrzcie, potem też w sakramencie bierzmowania, to jest Duch Święty, który nas właśnie umacnia. Najpierw w tym początku, na początku drogi wiary, jako najczęściej niemowlęta, dzieci, które potem wzrastają, a następnie już, kiedy powoli wkraczamy w dojrzałe życie, otrzymujemy też to umocnienie sakramentalne darami Ducha Świętego właśnie w sakramencie bierzmowania. Także to oczywiście jest tak, że tą wiarą mamy, tak jak w poprzednim telefonie to się pojawiło, mamy się nią dzielić, mamy o niej świadczyć, właśnie też nie przysłaniając też sobą, żeby tak nie epatować sobą, ale ciągle właśnie tym naszym życiem, świadectwem życia wskazywać na tego mocniejszego, czyli na Chrystusa, tak jak to czynił właśnie Jan Chrzciciel.
Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego. Halo?
Halo?
Prosimy.
Dzień dobry. Ja tak w sprawie dekalogu chciałem się dowiedzieć.
Prosimy o przedstawienie się.
Ja jestem Andrzej Woźniak i mieszkam w Gdańsku. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego z dekalogu nie ma drugiego przykazania, a dziesiąte podzielone na dwa, czyli dalej jest 10, a drugiego przykazania nie wiem, dlaczego tego drugiego przykazania nie ma.
Tutaj ksiądz dr Tomasz Tomaszewski podejmuje tak. Odpowiedź na to pytanie, tylko prosimy, by uczestnicząc w naszych dyskusjach nie brać całościowo, że przypomni się nam jakaś kwestia z Pisma Świętego. Dziś rozmawiamy o konkretnej Ewangelii, o konkretnym Słowie Bożym, bo to wprowadza taki rozgardiasz myślowy i też zachęca innych do tego, by trzymać się wątku, który myśmy akurat podjęli. Prosimy.
Żeby tych pobocznych wątków nie tworzyć, to ja tylko odeślę pana do katechizmu Kościoła katolickiego, żeby to już nie rozwijać tego. Tam naprawdę wszystko jest napisane, a kwestia dzielenia czegoś, czy w tym wypadku dekalogu na w taki sposób czy inny, to jest rzecz wtórna, więc odsyłam do odpowiednich miejsc w katechizmie Kościoła katolickiego, tam gdzie jest mowa o właśnie dekalogu, o 10 przykazaniach.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Bardzo dziękuję. Dobrze.
Niestety niewyłączony radioodbiornik. Prosimy, by to wcześniej zawsze uczynić. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Ja do audycji.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Elżbieta. Mnie te czytania na tą nadchodzącą niedzielę, refleksje takie mocne słowo budzi to z Ewangelii, gdzie się niebo otworzyło i usłyszał Jezus głos: Tyś jest Syn mój umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I tak zastanawiam się, czy ja też słyszę głos Boga skierowany do siebie. chrzest przyjęłam jako małe dziecko, więc nic z tego, prawda, chrztu nie pamiętam. I długo w moim życiu też nie zwracałam się do Boga i nie pytałam się Boga, kim ja jestem dla Boga. Dlatego, że życie moje było bardzo ciężkie, dużo było bólu, cierpienia, niezawinionego. I tak w zasadzie przy takim wielkim już nawróceniu, to dla mnie światło takie padło z listu do Efezjan, świętego Pawła. Tam w tym tajemniczym planie zbawienia zrozumiałam, że w planie i zamyśle Boga ja już istniałam jeszcze przed stworzeniem świata w Chrystusie. Właśnie jako to przybrane dziecko, jako ta córka. I teraz właśnie tak wiem, że właśnie też słyszę te słowa Boga do mnie, że ja jestem Jego córką umiłowaną, ale czy jeżeli tylko zostanę na tym poziomie takiego stwierdzenia, które jest bardzo dobre, bardzo przyjemne, bo ono podnosi człowieka i do wartości i gdzieś takiego wspina go do tego lepszego życia, ale jeżeli tylko na tym poprzestanę, co mnie będzie chroniło może jakoś też i od depresji, to będzie za mało. Ja te słowa muszę świadczyć o tym, że nie tylko ja jestem tym dzieckiem umiłowanym Boga, bo każdy człowiek, niezależnie od tego, tam właśnie w tym jest też z dziejów apostolskich, że Bóg nie ma, na człowieka nie patrzy to, kim on jest, ile ma lat, jakiej jest rasy, nawet jakiej religii. Pan Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Dlatego mam świadczyć o tym, że jesteśmy wszyscy dziećmi umiłowanymi i Bóg ma dla nas plan. Jego wola to jest jego cel, zbawienie każdego człowieka. I ja mam świadczyć o tym, mam świadczyć o miłości Boga, i o tym też właśnie tej takiej miłości wchodzącej w perspektywę Boga i w ten jego plan zbawienia i mnie, i każdego człowieka, i tych moich nieprzyjaciół, i moich krzywdzicieli. I też mam właśnie tak patrzeć na nich wszystkich jako na umiłowane dzieci Boga. To tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Tak, no pewnie trzeba sobie, tak jak pani Elżbieta nam tutaj przypomniała, nieustannie uświadamiać, a nawet nie tylko uświadamiać, ale coraz bardziej żyć tą prawdą właśnie, że przez chrzest, nasz chrzest, sakrament chrztu, który otrzymaliśmy, stajemy się właśnie przybranymi dziećmi Bożymi. I możemy te słowa, które Bóg Ojciec kieruje w tej niedzielnej Ewangelii do Syna, do Jezusa, do swojego naturalnego syna, nie jakiegoś przybranego, adoptowanego, ale właśnie jedynego, naturalnego, jednorodzonego syna. Te słowa, Tyś jest mój syn umiłowany, też poprzez to przybranie każdego z nas jako dziecka Bożego, też możemy my usłyszeć, czy powinniśmy nawet słyszeć, że Ty jesteś moim dzieckiem, Ty jesteś moim synem, Ty jesteś moją córką umiłowaną, ale też postrzegać to jako nie tylko jakiś dar, bo to jest dar oczywiście, ale z tego daru wynika konkretne zadanie, czy konkretne zadania. Właśnie mówimy o godności dziecka Bożego, żeby właśnie postępować jak dzieci światłości, postępować jak dzieci Boże. Więc tutaj to jest początek drogi tego dziecka Bożego, chrzest. I potem ten rozwój ma się dokonywać wiary w człowieku. Najpierw najczęściej, tak jak ktoś dzisiaj już to powiedział, poprzez rodziców, którzy się zobowiązują przecież w sakramencie chrztu do tego, żeby wychować swoje dziecko w wierze, w miłości do Boga i do bliźniego, potem już podejmujemy to kształtowanie swojej relacji z Bogiem, tego dziecięctwa Bożego w nas, niejako samodzielnie, ale oczywiście zawsze we współpracy z łaską Bożą. I też musimy mieć świadomość, że, tak jak tu powiedziałem, że w tym drugim czytaniu z dziejów, jak pani to przywołała, jest mowa o tym, że Bóg nie ma względu na osobę. Ale to teraz nie znaczy, żeby nie popadać w skrajności, że jakby wszystkie religie i tak dalej, wszystkie są równe i żeby nie w takim kierunku iść myślowym. Bo sakrament chrztu to jest coś, co dokonuje się w Kościele, więc w tej wspólnocie wierzących w Chrystusa. Każdy jest stworzony przez Pana Boga, ale nie każdy chce niejako doświadczyć tej łaski przybrania za dziecko Boże poprzez sakrament chrztu, poprzez wejście do wspólnoty Kościoła. Jedni taką decyzję podejmują świadomie, inni gdzieś tam którzy przychodzą na świat w jakichś kontekstach, których nie ma gdzieś tam obok nich życia chrześcijańskiego, nie ma wspólnoty Kościoła, to też nie mają takiej możliwości. Więc tutaj no, to jednak jest istotne, że przez chrzest właśnie stajemy się przebranymi dziećmi Bożymi i jest to jednocześnie oczywiście nasze wejście do wspólnoty Kościoła, która, jak choćby teraz w tym czasie słyszę w katechezach tutaj w Radiu Maryja, jest mowa właśnie, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Oczywiście trzeba to właściwie rozumieć. Trzeba i tego Słowa Bożego słuchać, tak jak to czynimy choćby w piątki w tych naszych audycjach, ale też sięgać po nauczanie Kościoła, właśnie z katechizmu zwłaszcza, żeby łączyć jakby te tutaj treści i dopiero wtedy jakoś kształtować taki całościowy obraz, właściwy obraz naszego chrześcijańskiego życia.
Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z parafii świętego Ottona ze Szczecina. Mam na imię Grażyna. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie z pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza wyhaczyło mnie następujące zdanie. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ponieważ ja dosyć często takie mam poczucie, że Pan Bóg gdzieś mnie odnalazł, na takiej mojej pustyni i właśnie wziął mnie za rękę i prowadzi. I to jest jakby jeden wątek, a drugi dalej. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, żebyś z zamknięcia wypuścił jeńców z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Ja tutaj taki malutki fragmencik odczytałam jako w kontekście roku wiary, że Pan posyła mnie do ludzi, że tak po prostu otwiera moje oczy, czasami dostaje światło jakieś i że mam tym światłem się dzielić. I jakby właśnie tutaj mam takie skojarzenie właśnie z ewangelizacją. Natomiast do tej pory jakoś nie pomyślałam, że ten fragment też może się odnieść do króla Cyrusa. To jest jakby jeden wątek. Natomiast tutaj właśnie księdza Tomaszewskiego proszę o takie usystematyzowanie tego rozróżnienie, bo Jan chrzcił wodą i był to chrzest pokuty i nawrócenia. Natomiast dopiero Jezus Chrystus chrzcił Duchem Świętym i dopiero dzięki temu chrztowi my, Jezus był tym pierwszym, za którym dopiero my jako chrześcijanie idziemy i otrzymujemy chrzest. I dopiero ten chrzest w imię Jezusa Chrystusa, ale też i z wody, spowodował, że uświęca nas, że my jesteśmy oczyszczeni z grzechu pierworodnego. I prosiłabym właśnie o takie tutaj pomoc w rozróżnieniu właśnie tego chrztu z wody, który był dokonany przez Jana i przez Jezusa Chrystusa, ten chrzest z wody i z Ducha Świętego. Dziękuję bardzo i szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękuję Pani Grażyno za to pytanie, zwłaszcza, bo tak szczerze mówiąc czekałem na nie, nie chcąc właśnie go jakby samemu zadawać i na nie odpowiadać. Właśnie to rozróżnienie, bo od samego początku dzisiaj mówimy chrzest, prawda? Więc żeby to było w miarę jasne, to rozróżnienie. Pan Jezus, czy może tak, Jan Chrzciciel oczywiście nie udzielał sakramentu chrztu, żeby to było jasne, prawda? On zanurzał, bo w ogóle jakbyśmy zobaczyli do greckiego tekstu Nowego Testamentu, to tam nie ma słowa jako takiego słowa chrzest. Jest zanurzenie. Zanurzenie. Oczywiście zanurzenie w sensie zanurzenia w wodzie. Więc Jan udzielał poprzez zanurzenie w wodzie, udzielał tego, co możemy nazwać chrztem. Ale to był znak pokuty I tak zresztą czytamy w Ewangelii, że przychodzili do Jana ludzie, Jana przebywającego na pustyni, aby przyjąć chrzest. Był to chrzest, który był wyrazem pokuty i pytają potem też ludzie Jana, co mamy robić. Czyli jakby ten gest, czy ten znak właśnie nawrócenia w formie zanurzenia w wodzie i wyjście jakby potem, czy powrót do życia, ale z pragnieniem jednak zmiany życia. Podjęcie jakby owoców tej pokuty. I to jest jedna kwestia. Druga to jest osoba Jezusa. Jezus nie potrzebował przecież tego chrztu janowego. On nie był grzesznikiem, tak jak wszyscy inni ludzie. On tutaj w tej scenie chrztu, można powiedzieć, że solidaryzuje się z nami, ludźmi, z ludzkością, z ludźmi jako grzesznikami. A więc dla niego ten chrzest nie jest znakiem pokuty, nie jest tym bardziej znakiem jakiegoś nawrócenia, bo on tego po prostu nie potrzebował. To jest pokazanie jedynie tego, że taka droga jest nam potrzebna. I dopiero przypomnijmy sobie koniec Ewangelii. Jezus mówi: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tu dopiero możemy powiedzieć, że gdzieś widać ten początek sakramentu chrztu. Sakramentu, czyli tego znaku, w którym poprzez właśnie obmycie, zanurzenie czy polanie wodą, człowiek otrzymuje właśnie odpuszczenie grzechów. Realne. To nie jest jakiś już znak, tak jak w wypadku Jana Chrzciciela. Jakiś symbol. Ale każdy, kto przyjmuje chrzest, czy jako niemowlę, czy jako dorosły człowiek, otrzymuje odpuszczenie wszystkich grzechów i rozpoczyna właśnie drogę życia chrześcijańskiego. Więc tutaj można powiedzieć, że w sakramencie chrztu ten gest zanurzenia czy polania wodą jest przejęty gdzieś tam jeszcze wcześniej z sytuacji przed Janem Chrzcicielem, bo to był znany gest właśnie zanurzenia, obmycia. Ale dopiero wraz ze śmiercią, męką i zmartwychwstaniem Jezusa ten gest nabiera właśnie znaczenia sakramentalnego. Bo Kościół nas uczy, że my przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierci Jezusa Chrystusa. To zanurzenie to jakby wejście w śmierć, a wynurzenie z tej wody w momencie chrztu to jakby w jakiś sposób nawiązanie do zmartwychwstania. To święty Paweł nam bardzo to pięknie jakoś rozwija, właśnie to nauczanie na temat chrztu związanego z śmiercią i ze zmartwychwstaniem. Tu też nie mamy czasu na to, żeby to rozwijać. Znowu powtórzę się, ale no właśnie, katechizm, tam gdzie jest mowa o sakramencie chrztu świętego, jest pięknie wyjaśnione, dlaczego akurat ten gest, dlaczego woda i oczywiście teologia tego pierwszego sakramentu świętego.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
O, szczęść Boże, z tej strony Hubert Malik, Hubert z Łodzi. Ja mam jedno pytanie dotyczące wypowiedzi, którą słyszy Jezus. Bo on słyszy, że ojciec mówi do niego: tyś jest mój syn umiłowany. A przychodzi mi do głowy ta scena przemienienia na górze Tabor, kiedy też słychać słowa: to jest mój syn umiłowany. I tu mnie zastanawia, dlaczego podczas chrztu Bóg, Ojciec, zwraca się do syna bezpośrednio, a w momencie przemienienia na górze Tabor mówi jakby do uczniów, nie jakby, tylko do uczniów, to jest mój syn umiłowany, oznajmiając to. A tutaj mówi do, a tutaj zwraca się bezpośrednio do Jezusa, chociaż Jezus, można powiedzieć, też o tym wie, że jest synem umiłowanym. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie i wyłączam się, żeby słuchać.
Dziękuję bardzo. Tutaj pan Hubert zwrócił uwagę właśnie na to powiązanie w jakiś sposób tej sceny czy wydarzenia chrztu Jezusa właśnie z wydarzeniem przemienienia. I pięknie pan to właśnie jakby wydobył, to powiązanie, zwłaszcza w tej teofanii, jak mówimy, czyli w tym ukazaniu się, objawieniu się Boga poprzez Jego głos. I rzeczywiście, jak otwieramy choćby w tej samej Ewangelii Łukaszowej opis przemienienia, to te słowa wydobywające się z obłoku, ten głos Ojca, Boga, to brzmi, to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. I rzeczywiście jest tak, że w scenie chrztu te słowa, zresztą to podkreśliłem w tym krótkim komentarzu, że one jakby są skierowane właśnie wprost, bezpośrednio do Jezusa. Być może były tylko przez niego nawet słyszane. To jest jakby, można powiedzieć, ten dialog, ta relacja tutaj podkreślona właśnie między Ojcem a Synem, między Bogiem Ojcem a Synem Bożym Jezusem. Mówi się też o tym nawet, że cała ta scena chrztu, bo przecież mamy tutaj też i objawienie się Ducha Świętego, jest jakimś takim objawieniem właśnie, objawieniem się Trójcy Przenajświętszej. Więc ten głos jest jakby, można być w pewnym sensie potrzebny samemu Jezusowi. To jest ta jego właśnie jakby inauguracja. To jest początek jego publicznej działalności. Po tych latach życia ukrytego Jezus otrzymuje właśnie namaszczenie duchem, otrzymuje taką właśnie, można powiedzieć, pieczęć. Te słowa potwierdzają niejako, że właśnie jest on synem umiłowanym Ojca. Natomiast rzeczywiście w scenie przemienienia jest tak, że te słowa już są nie tyle skierowane do samego Jezusa, ale do tych, którzy są świadkami tego wydarzenia, więc zwłaszcza dla tych trzech wybranych uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, dla których właśnie to wydarzenie miało być, taki był zamiar Jezusa, ukazaniem im właśnie Jego bóstwa na górze Tabor. Więc stąd to wezwanie właśnie też Jego słuchajcie. Czyli jakby pokazanie przez Boga Ojca, że wskazanie innym ludziom, uczniom Jezusa, że to jest Syn Boży, to jest ten mój wybrany, Jego słuchajcie. To takie rozróżnienie można powiedzieć.
Szukając Słowa Bożego prowadzi ksiądz dr Tomasz Tomaszewski, moderator dzieła biblijnego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Księże Tomaszu, prosimy o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania wokół Słowa Bożego.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, szczególnie tym, którzy aktywnie się w nie włączyli poprzez to podzielenie się tymi głębokimi, można powiedzieć, trafnymi bardzo, jeśli można tak oceniać, trafnymi właśnie refleksjami pod wpływem tego słowa. Widzimy w tym niedzielnym słowie na święto chrztu pańskiego, jeszcze raz to jakby powiem, powtórzę, bo to jest ważne, widzimy objawienie się Jezusa jako właśnie Syna Bożego, to jest ten głos Ojca, Boga Ojca, który mówi właśnie, Tyś jest mój Syn umiłowany. To jest objawienie się Jezusa jako Mesjasza również, bo ten Duch Święty, obecność Ducha Świętego oznacza to namaszczenie, a Chrystus to przecież namaszczony, Mesjasz namaszczony, więc to jest też objawienie się Jezusa jako Mesjasza. I wreszcie także to objawienie się, czy wypełnienie tego, co prorok Izajasz zapisał, właśnie nie wiedząc, że to się zrealizuje w Mesjaszu, w Jezusie. Właśnie ta zapowiedź dotycząca Jego cierpienia, także tego bycia przez Niego sługą, wybranym sługą. Sługą pokornym, łagodnym, który będzie właśnie jako Syn Boży wypełniał wolę swojego Ojca do końca, właśnie poprzez mękę, śmierć, i potem będzie wskrzeszony z martwych przez swego Ojca. I sakrament chrztu, który nas właśnie włącza, wszczepia nas właśnie w tę wspólnotę życia z Bogiem, wspólnotę życia z Trójcą Świętą. I warto, tak jak tu ktoś podkreślał, szczególnie w roku wiary, właśnie uświadamiać sobie, że moja droga wiary rozpoczęła się od sakramentu chrztu świętego i sakrament chrztu wszczepił mnie, nierozerwalnie można powiedzieć połączył, jakoś tak bardzo wewnętrznie, intymnie właśnie z Trójcą Świętą, bo przecież chrzest otrzymujemy w imię Trójcy, w imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego. I teraz to, co dzieje się w naszym życiu z tą łaską chrztu, czy my nią żyjemy, czy my ją pogłębiamy, czy my ją umacniamy, czy my rozwijamy tę łaskę i czy my przede wszystkim żyjemy jak dzieci Boże, to już są nasze codzienne decyzje, ale zawsze wsparte, bo Bóg jest miłością, zawsze wspierane tą miłością, tą łaską od Boga. Obyśmy tylko chcieli żyć tą godnością dzieci Bożych i tej łaski jak najpełniej, jak tej łaski jak najpełniej zaczerpywać właśnie od Niego samego. Może zakończymy taką modlitwą, krótką modlitwą, która jest modlitwą właśnie Dnia Święta Chrztu Pańskiego. Ona myślę, że jest takim nie tylko podsumowaniem, ale też naszą prośbą do Boga skierowaną. Wszechmogący wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, zawsze żyły w Twojej miłości. Amen. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze ksiądz dr Tomasz Tomaszewski. Jeszcze dla uzupełnienia naszego spotkania i pytań odnośnie ważności chrztu. Rzeczywiście w styczniu 2000 roku Kościół Katolicki w Polsce, Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpisały deklarację o wzajemnym uznaniu sakramentu chrztu świętego. Oznacza to, że chrzest przyjęty w którymkolwiek z tych kościołów zachowuje swoją ważność, w innym i nie trzeba go powtarzać. Za ważny uznaje się więc chrzest udzielony w Kościele katolickim oraz kościołach ewangelicko-augsburskim, o który pytała nas nasza słuchaczka, ewangelicko-metodystycznym, ewangelicko-reformowanym, polsko-katolickim, polskim autokefalicznym kościelem prawosławnym oraz starokatolickim i kościele Mariawitów. Dziękujemy jeszcze raz za współtworzenie naszego spotkania w audycji Szukając Słowa Bożego.